Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 19 stycznia 2017 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, w której dyskutujemy filozoficzne kwestie zainspirowane codzienną prasą.
Artykuł, który mnie dzisiaj zainteresował, znajduje się w Rzeczypospolitej. Jego tytuł brzmi Dieta, samo zdrowie. W artykule ukazane są nowe wyniki badań na małpach. Zwierzęta, które otrzymywały w pożywieniu mniej kalorii, żyły dłużej i zdrowiej. Tego typu badań jest mnóstwo. Zastanawiam się, skoro człowiek wie, co powinien robić, czego nie robić, co powinien jeść i czego nie powinien jeść, aby żyć długo i zachować swoje zdrowie, to dlaczego tego nie robi?
Wydaje się, że nie robi tego, dlatego że też inne wartości są dla niego ważne. Nie tylko długość życia i zdrowie, ale również na przykład coś takiego jak przyjemność. Tylko że w tym tkwi paradoks, ponieważ jeżeli przyjemność jest tak wysoką wartością, to oczywiście chcielibyśmy, żeby trwała jak najdłużej. A zatem, żeby wypełniała nasze dłuższe i w pełni zdrowe życie. I nie widzę łatwego wyjścia z tego paradoksu.
No właśnie, zastanawia mnie, czy jeżeli wartością jest przyjemność, to czy chcielibyśmy, żeby ta wartość trwała cały czas? Żebyśmy ciągle odczuwali przyjemność. To znaczy łatwo nam jest sobie wyobrazić człowieka, który mógłby się podłączyć pod maszynę, która dawałaby przyjemność przez cały czas, ale czy wtedy ta przyjemność ciągle pozostawałaby przyjemnością, czy może właśnie ona w samej swojej istocie jest krótkotrwała?
Właśnie, to przy tym ujęciu zasada przyjemności nie kolidowałaby z zasadą zdrowia i długiego życia, ponieważ długie życie stanowiłoby to niezbędne tło dla przyjemności. Nie byłoby wypełnione przyjemnością, tylko stanowiłoby zróżnicowane tło wypełnione i przyjemnościami, i nieprzyjemnościami. Na tle tego to dopiero moglibyśmy odczuwać rzetelnie nasze przyjemności.
Mi się wydaje, że tu jest też może trochę pytanie o cel, bo wiadomo, każdy chce żyć zdrowo i jak najdłużej. Z drugiej strony właśnie można ograniczać wszystko, koncentrować się tylko na tym, żeby było jak najbardziej zdrowo, ale to też nie jest celem życia, żeby nie robić rzeczy, które jakby je przedłużają tylko i wyłącznie, bo też nigdy nie wiadomo, jaka jest długość naszego życia. I może to można odnieść, tak sobie pomyślałam, do definicji zdrowia, jaką przedstawia nam Światowa Organizacja Zdrowia, która brzmi mniej więcej tak, że zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia, dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. W takim razie może polega to na tym już od starożytności, o którym mówiono, złotym środku, że z jednej strony nie możemy na przykład cały dzień palić tylko papierosów, bo wiadomo, że to jest niezdrowe, albo tylko jeść samych tłustych, niezdrowych rzeczy, ale z drugiej strony, jeżeli mamy też jakieś definicje szczęścia w życiu, na przykład, nie wiem, obiad czy kolacja z rodziną albo przyjaciółmi, no to też nie możemy dyktować sobie tylko takich warunków życia, żeby na pewno nie naruszyć żadnego punktu, który nie doprowadzi nas do celu bycia zdrowym. Czyli wydaje mi się, że może tu chodzi po prostu o cel życia, że nie żyjemy tylko i wyłącznie dla, jak maszyny, dla pełnego zdrowia.
Ciekawe, że w tej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie pojawia się długość życia. Pojawia się jakość życia. A ja mam też artykuł o jedzeniu. Mianowicie w dzisiejszym numerze takiej darmowej gazety Nasze Miasto, warszawska gazeta Nasze Miasto, zamieściła artykuł o tytule Restauracja ze Świętokrzyskiej pokazała nam inny wymiar schabu. Otóż restauracja nazywa się Inny Wymiar, no ale nie nazywa się Inny Wymiar schabu. Rzecz w tym, że serwuje dania kuchni polskiej i zdaniem autora artykułu robi to w sposób oryginalny, dodając jakieś nowe podejście, czy to się wyraża w recepturach, czy też w jakimś sposobie serwowania tych dań. W każdym razie odświeża nasze doświadczenie czegoś, co dobrze znamy, tradycyjnych dań kuchni polskiej. Dlaczego jednak nazwano to innym wymiarem? Z tym mi się wiąże pytanie natury czysto abstrakcyjnej, filozoficznej. Chodzi o to, że rzeczywiście opisujemy rzeczywistość w wielu wymiarach. I czasami napawamy się tym, że im więcej wymiarów, tym lepiej, bo nasze widzenie przedmiotów staje się bardziej subtelne. Ale czym w ogóle jest wymiar? No w wypadku takiego obiektu, jakim jest na przykład pożywienie, no to niewątpliwym wymiarem jest smak. No ale są inne wymiary. Jest wymiar ekonomiczny, na przykład ile co kosztuje. Jest wymiar sytuacyjny, czyli kiedy nam coś sprawia przyjemność, kiedy jestem na przykład głodny, a kiedy nie głodny, kiedy mam na coś ochotę albo nie. Czyli wymiar taki psychologiczny, powiedzmy, czy nawet fizjologiczny. Jest wymiar kulturowy, bo pewne sposoby podawania żywności czy przygotowywania są kulturowo lepiej ugruntowany, a inny gorzej ugruntowany. Jest wymiar estetyczny, po prostu rzeczy są piękne i brzydkie. Słowem wymiarów jest dużo. Jeżeli omawiamy jakikolwiek przedmiot i próbujemy wydać sąd na jego temat, na przykład czy nam się podoba, albo czy chcielibyśmy to mieć, albo czy jest lepszy niż jakiś inny. Każdy taki sąd musi zawierać integrację wielu wymiarów. Jesteśmy w tym zadziwiająco dobrzy, nawet nie wiem jak to robimy, nie wiem jak nasze mózgi to robią, że biorą 5-10 wymiarów jakiegoś przedmiotu, jakiejś rzeczywistości i integrują je w jeden sąd, ale są tu zapewne jakieś granice i zastanawiam się, czy naprawdę jesteśmy tacy dobrzy? Czy jeżeli dodamy wymiary o zupełnie innej naturze, na przykład wymiar ekonomiczny do wymiaru kulturowego, ten znów do estetycznego, tamten znów do jakiegoś moralnego, to czy naprawdę potrafimy je integrować? Moje podejrzenie jest takie, że nie jesteśmy w tym tak dobrzy, jakbyśmy sądzili. Jednorodne, bliskie siebie wymiary dobrze integrujemy, ale odległe od siebie bardzo się gubimy.
Ja w ogóle się zastanawiam, czy bardzo dużym problemem porozumienia w społeczeństwie nie jest to, że po prostu bardzo mylimy poszczególne wymiary pewnych rzeczy, że chcemy radykalnych odpowiedzi na pytanie, czy coś jest dobre, czy jest złe, a takich odpowiedzi najczęściej nie ma. Rzadko kiedy coś jest tylko złe i godne tylko i wyłącznie potępienia, albo tylko i wyłącznie dobre. I wydaje mi się, że bardzo często dochodzi do nieporozumień między ludźmi, także całych grup społecznych, które chcą takiej odpowiedzi, a mylą jeden wymiar z drugim i nie potrafią ocenić czegoś pod kątem jednego wymiaru, że na przykład w jednym wymiarze jest naprawdę dobre, a trzeba odrzucić inne i tak dalej.
Ciekawe, co się dzieje z poprzednimi wymiarami w momencie, kiedy dodajemy ten nowy wymiar. I na przykład w kontekście, kiedy mówimy o połączeniu dwóch wymiarów, na przykład wymiaru ekonomicznego i wymiaru religijnego, duchowego, to znaczy, czy nie doznajemy pewnej takiego pewnego zakłopotania, kiedy zaczynamy mówić właśnie o kościele, o duchowości w wymiarze ekonomicznym, kiedy no, musimy rozpatrywać pewne kwestie, ile co kosztuje, ile kto zarabia, jakie są zyski, straty, ile kosztuje remont kościoła i tak dalej. A mimo to gdzieś możemy odczuwać, że tu ulega pewnemu zmieszaniu ten wymiar duchowy, prawda? Tak jakby nie powinno się łączyć tych dwóch kwestii, może pewne rzeczy tego wymagają. Ale no właśnie, pozostaje to pytanie, co się dzieje z tymi starymi wymiarami, tymi fundamentalnymi, w momencie dodawania tych nowych, jakiekolwiek by one nie były?
Ja zastanawiam się, jakie są relacje pomiędzy wymiarami. Czy jest jakaś hierarchia tych wymiarów? Bo na przykład, jeżeli chodzi o schab, to prymat ma smak. Możemy powiedzieć, no nie najlepiej wygląda ten schab, ale jest pyszny. Ale z drugiej strony, kiedy schab miałby na przykład w nas wzbudzać jakieś doświadczenia mistyczne czy duchowe, no to wtedy to by było najważniejsze.
Ja z kolei zainteresowałam się artykułem, który znalazłam w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, na pierwszej stronie nawet. Tytuł tego artykułu brzmi już dosyć wymownie, bo robot też człowiek. I generalnie chodzi o to, że pojawia się problem ustawodawstwa na przyszłość. Znaczy problem, tutaj jest napisane, że będzie dotyczył najbliższych 15 lat, jeszcze nie dnia dzisiejszego, a chodzi o to, że roboty oparte na sztucznej inteligencji coraz częściej będą wykonywać prace, które teraz my wykonujemy jako ludzie i będą też zdolne do podejmowania decyzji w tej pracy. Na przykład tutaj jest podany przykład samochodów, które mają wspomagać kierowców w podejmowaniu konkretnych decyzji na drodze i jeszcze wiele innych. W związku z tym w Parlamencie Europejskim pojawił się pomysł, aby wyprzedzić to, co nastąpi i już zacząć pracować nad odpowiednim prawodawstwem, które będzie dotyczyło tych robotów, czy może bardziej konstruktorów tych robotów. No i tam właściwie jest wiele propozycji. Obowiązek przycisku, który wyłączy robota w każdej chwili, żeby nie przejął sterowania nad człowiekiem, albo jak to zrobić, żeby nie uzależniał emocjonalnie ludzi od siebie i inne tego typu rzeczy. Jest także pomysł właśnie funduszu na odszkodowania i tak dalej. Ale to, co mnie najbardziej zastanowiło, to sformułowanie: europosłowie tworzą prawo dla osoby elektronicznej. Zastanowiło mnie, czy wśród właśnie tych osób, które się wypowiadają w tym temacie, ekspertów, wzięto też pod uwagę na przykład filozofa, który by się mógł ustosunkować do tego, czy możemy używać sformułowania osoby elektronicznej. Bardzo mnie uderzyła ta nazwa ze względu na to, na historię po prostu, jaką samo słowo osoba ma w kulturze europejskiej. No i jeżeli sięgniemy do Boethiusza, jego tak chyba najbardziej klasycznej definicji, to pytanie jest takie, czy ona już przestała funkcjonować, że możemy mówić o robocie jako o osobie, czy jednak robot może być osobą? Tutaj o naturze racjonalnej raczej ciężko mówić w przypadku robota. No, zależy też, jak zafiniujemy racjonalność, ale właśnie zastanawiam się, czy to nie jest nadużycie słowne i czy nie powinniśmy jednak w trosce o naszą kulturę dbać o tak, precyzję takich słów.
Chyba rzeczywiście pojawia się dwuznaczność tutaj słowa osoba, że w tym artykule i w ustawodawstwie używa się bardziej w takim znaczeniu, jak prawnicy używają, jako osoba prawna, czyli jednostka, która jest podmiotem pewnych uprawnień i zarazem jest też podmiotem pewnych zobowiązań prawnych. Natomiast osoba w ujęciu filozoficznym, no to z jednej strony jest to klasyczne ujęcie rzeczywiście Boetiusza, które no, trwało przez setki lat w naszej kulturze, ale wydaje mi się, że jego potencjał się trochę wyczerpał, bo coraz trudniej nam jest wiązać osobę, to kim jest osoba, z jakimś wyposażeniem naturalnym, jednostki ludzkiej, przedstawiciela ludzkiego gatunku. Tutaj główny ciężar krytyki właśnie na tym spoczywa, że jak to osobowość wyprowadzić z własności człowieka. I z tym jest wielki kłopot. Natomiast ten kłopot można ominąć w takim radykalnym personalizmie w ten sposób, że się powiada tak jak Robert Szpieman w swojej książce Osoby. Powiada tam, tak, daje taką transcendentalną definicję osoby. Osoba jest kimś, kto jest uznany za osobę przez inne osoby. To się wydaje koliste i niewiele posuwające sprawę naprzód, ale dla mnie jest to znakomite, dlatego że to definiuje osobę przez uznanie, przez wzajemność, przez uznanie. Osoba jest ugruntowana w relacjach osobowych. Jakkolwiek jest to masło maślane, tak literalnie patrząc, to wydaje mi się, że jest filozoficznie bardzo zaawansowane ujęcie i bardziej obiecujące niż to odwołujące się do natury. Nie jestem pewien, czy włączenie filozofa tutaj by tak wiele pomogło.
Ale z drugiej strony powstaje pytanie, czy naprawdę ta definicja już w żaden sposób nie funkcjonuje w naszej kulturze? Czy w takim razie trzeba wszystko przeformułować na nowo, czyli jak sobie tak przypomnimy, ile sporów zostało rozstrzygniętych przez tą definicję właśnie w oparciu o metafizykę, czy nawet teologicznych, które przecież zajmowały całą Europę swojego czasu, to czy po prostu możemy tak po prostu wyrzucić ją do kosza i na to miejsce postawić współczesne definicje, czy to się jednak wiąże teraz z koniecznością przeformułowania tych wszystkich problemów, które wówczas zaistniały?
Ma pani rację, bo na myśli muszę stwierdzić, że nie można tak po prostu zastąpić tej odwołującej się do natury definicją odwołującą się do uznania. Rzecz w tym, że jeżeli zostawimy tylko uznanie, to zachodzi podejrzenie, że może to być dowolne uznanie. I wtedy rzeczywiście społeczeństwo mogą sobie dowolnie uznać te czy inne jednostki ludzkie za osoby lub nie. Więc musi być jakaś restrykcja, która jest obowiązująca w stosunku do tego uznania. I tu odwołanie się do natury niewątpliwie bardzo by pomagało, tylko jest to bardzo trudne w obecnym kontekście naukowym i filozoficznym. Ale nie jest niemożliwe, trzeba się starać.
Ja natomiast ostatnio przeczytałem analizę ostatnich wydarzeń sejmowych i moją uwagę przykuło takie stwierdzenie, że partia rządząca nie uległa naciskom i nie doprowadziła do powtórnego głosowania nad budżetem. Skupiłem się nad tym pojęciem uległości, to znaczy o uległości pisała też Agnieszka Kołakowska w książce Wojna kultur i co prawda w innym kontekście, ale ona zwracała uwagę na uległość właśnie w tej sferze kultury, gdzie na przykład w Wielkiej Brytanii dochodziło do takich przypadków, że nie pozwolono na ponowne wstawienie jakiejś bardzo starej rzeźby, bodajże z kilku wieków wstecz, z tego względu, że naruszyłaby ona wrażliwość pewnych radykalnych grup islamistów, a była to figura dzika na przykład, więc zwraca uwagę na to, że kultura ulega, ponieważ nie dopuszczono do ponownego postawienia tej rzeźby. Więc chciałbym zadać pytanie, czy uległość jest synonimem ustępstw? To znaczy, czy mówimy, że po prostu uległość to jest pewna cecha pewnej grupy, pewnej danej osoby, a ustępstwo to jest czyn, który osoba właśnie z tej grupy podejmuje, popełnia? Czy ustępstwo jest czynem, a uległość po prostu opisem?
Tak, to bardzo ciekawe. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że ustępstwo jest w imię jakiegoś większego dobra, a uległość jest raczej wobec osób. Ulegam osobie i nie muszę mówić w imię jakiego dobra ulegam. Po prostu ulegam tej osobie poprzez na gruncie szacunku, miłości, sympatii, albo nawet w negatywnym przypadku po prostu przez dysproporcję siły. Ulegam osobie silnej, bo jestem słaby. Ale przy ustępstwie, ustępstwo jest bardziej racjonalne. Przy ustępstwie mogę podać kryterium. Ustępuję, bo mam na uwadze to a to.
Aha, czyli wobec tego o takiej uległości pisze też Uli B. w jednej ze swoich książek, czyli o pewnej takiej być może tendencji, zwracają uwagę na pewną tendencję ludzi, że nabieramy pewnych cech jako społeczeństwo, a nie do końca wiemy w stosunku do czego i być może do kogo.
Otóż to.
Mi się wydaje, że właśnie to bardzo często z tego wynika, że to jest pewna, może jakieś nawet przyzwyczajenie, że druga osoba, czy właśnie, czy społeczeństwo, znaczy czy w przypadku społeczeństwa grup, czy w przypadku konkretnych już osób, wytwarza pewien zwyczaj i potem właśnie się już jakby ulega. I w tym sensie też bym może patrzyła na uległość w kontekście rzeczywiście negatywnym, że to jednak może ustępstwo jest bardziej z racji, a uległość bardziej z jakiejś słabości, że jednak tu jest jakaś taka konotacja negatywna. Mm.
Na tym kończymy dzisiejszy filozoficzny przegląd prasy, w którym udział wzięli Martyna Neumann, Joanna Skórzak, Marcin Piechota i mówiący te słowa Robert Piłat. Do usłyszenia.